Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie młodzież w najmłodszym wieku i w takim średnim młodzieżowym. Cieszę się wszystkimi tu obecnymi na naszym ostatnim, niestety tym razem, spotkaniu. Ale jeśli nią zdaje się znowu przyjadę, to i z młodzieżą też będzie jakieś ogłoszone spotkanie. Moi drodzy, wczoraj mówiliśmy sobie o fazach dorastania do tej miłości dojrzałej. A więc pierwsza faza, przypomnę, to jest jak jesteśmy w mamusi brzuszku. Im bardziej tata kocha mamę, mama tatę, im bardziej obydwoje nami się cieszą, tym bardziej mama się cieszy. I my to czujemy w mamusi brzuszku jako niemowlęta, nieświadome siebie. I rodzimy się już mocno wierzący, nie wiedząc o tym, w miłość, no bo tego doświadczamy. Później się zakochujemy w rodzicach, ale nam to przechodzi. Mając naście lat się stopniowo uniezależniamy. Później przychodzi zwykle zakochanie w kimś spoza domu. Takie klasyczne zakochanie. I wtedy jest jak w różańcu. Najpierw tajemnice radosne, cieszymy się i to szalenie. Potem zaczynamy cierpieć, zwłaszcza zazdrości. I to nieuchronnie. Nawet jak się w kimś zupełnie świętym zakochamy, to tym bardziej zazdrościmy. Jesteśmy zazdrości o tą osobę, bo wspaniała. A później przychodzą tajemnice chwalebne, czyli się stopniowo uniezależniamy emocjonalnie. I możemy zacząć kochać, ale już nie jest takie zauroczenie. Mówiłem też wczoraj, że zakochanie samo przychodzi, jest potrzebne. Samo też odejdzie. Miłość może być tylko na zawsze. Zakochanie ma swój koniec. I nawet jak ona i on zostaną na zawsze razem w małżeństwie, to już będzie z powodu miłości. A zakochanie będzie tylko drogą do miłości. I jak się może kończyć zakochanie? No niestety bardzo różnie. Czasami się kończy małżeństwem, no to jest najpiękniejsza forma zakończenia zakochania, przechodzi w miłość i małżeństwo. Czasami się kończy przyjaźnią, z jakichś powodów się nie pobieramy, ale zostajemy na całe życie przyjaciółmi. Z kimś innym się pobierzesz, to jest z kimś innym, ja z różnych powodów, ale będziemy się wspierać do końca życia. Tu też całkiem pięknie. Czasami się kończy rozstaniem, po prostu zobaczyliśmy, że nam nie po drodze. Zakochaliśmy, przeżyli, dużo było radości, może jakieś tam nieporozumienia, ale bez żadnych jakichś większych ran. No ale widzimy, nie, z jakichś tam względów nie po drodze nam, że przynajmniej jedna ze stron tak stwierdza. No ta druga do niczego nie zmusi. Ale może się kończyć fatalnie. To też o tym trzeba wiedzieć. Na przykład, no już najgorzej, zabójstwem zazdrości, czy samobójstwem z zazdrości, czy z poczucia bycia porzuconym, czy może się kończyć jakimś uwiedzeniem seksualnym, czy wciągnięciem w alkohol, narkotyk, w jakieś inne dramaty, a czasami się kończy wręcz przestępstwem lub tragedią. Chyba każdy z was zna takie sytuacje. Są na szczęście nieliczne, ale są. I jak wczoraj mówiłem, najważniejsze jest, żeby przebywać w środowisku tak fajnych rówieśników, czy trochę starszych, ale w takich środowiskach, gdzie są po prostu porządni ludzie. To się w kimś takim zakocha. Bo jak ktoś z was, powtórzę, to tak strasznie ważne, jak ktoś z was by, moi drodzy, przebywał w środowisku ludzi byle jakich, powierzchownych, czy wręcz prymitywnych, to się przyzwyczai do takich ludzi i w kimś takim się zakocha. Nawet jeśli początkowo taka dziewczyna weszła w takie grupy, żeby kogoś ratować, to z czasem albo ją wciągną w zło, albo zmanipulują jakoś, albo się jakoś tam przyzwyczai, no że, bo tacy są ludzie, tacy są mężczyźni, trzeba z takimi, z kimś takim jednym zostać, no bo nie ma innych, są inni, tylko nie w tej grupie. A więc tutaj chcę bardzo mocno jeszcze raz powiedzieć to, co wczoraj mówiłem na koniec. Teraz jesteście w wieku, w którym macie szansę na wasz rozwój i szukajcie kontaktu z ludźmi wspaniałymi. Szlachetnymi, ktoś powie, no ale takich jest bardzo mało. No, ale są, no na przykład tu w kościele. Są chłopaki, są dziewczęta, rozglądajcie się. Chłopcy, podejdźcie pod drzwiami potem kościoła do dziewcząt tu obecnych. Powiedzcie, że chcecie odprowadzić. Wymieńcie sobie numery telefonów i tak dalej. No bo kto tu jest, to już jest gwarancja, że to jest ktoś wysokiej jakości. Można zadać takie pytanie, teraz jak się zaczyna randki, wiecie jak się zaczyna teraz randki? Chłopak podchodzi do dziewczyny i mówi, co ty masz po małpie? No i tak się zaczyna randka. I wtedy ona mówi na przykład poczta onet.pl albo coś tam DE na końcu, nie pamiętam jakie tam są te niemieckie. Więc adres, chodzi o adres e-mailowy oczywiście, co masz po małpie, no i wtedy się wyjaśnia. Ja mam poczta.onet.pl, także to nie ma nic wspólnego ze zwierzętami. Z tym, że to jest grasów tylko po polsku, po niemiecku nie zadziała. I teraz dzisiejsza refleksja, mianowicie jak dochodzić do takiej wielkiej miłości, na której można przejść małżeństwo i rodzinę. Otóż najpierw się tej miłości uczymy, nie wiedząc o tym w mamusi brzuszku. Powtórzę do znudzenia, im bardziej nas rodzice kochają, tym bardziej czujemy radość, nie wiedząc o tym. I tym łatwiej potem uwierzymy w miłość już, jak się urodzimy. Więc najpierw się uczymy w mamusi brzuszku. Albo jak jest tam, źle się z nami dzieje, to rodzimy się niespokojni, nieufni i potem będzie trudno to pokonać. Druga faza uczenia się miłości to jest obserwowanie miłości rodziców między nimi nawzajem i ich miłości do nas. Im bardziej siebie kochają i im bardziej nas kochają, tym łatwiej uwierzymy w miłość i nauczymy się kochać. A trzecia faza uczenia się miłości, ta w waszym wieku, to przede wszystkim w relacji chłopak-dziewczyna. W tej relacji się najbardziej teraz rozstrzyga wasz przyszły los. Czy będziecie kochać, czy nie i jak mocno, jeśli daj Boże tak. I w relacji chłopak-dziewczyna można, uwaga, sporo zyskać, jeżeli powiedzmy chłopak ma no, średnią rodzinę, powiedzmy rodziców tam trochę w kryzysie, czy przynajmniej tatę, i tak w domu nie za bardzo doświadczył takiej ciepłej, serdecznej miłości, a pozna dziewczynę wspaniałą, to może pięknie iść w górę i się szybko nauczyć takiej mocnej, dobrej miłości. I dziewczyna to samo, jeżeli miała tam no, trochę gorszą rodzinę, przecież nie ze swojej winy, a spotka szlachetnego chłopaka, który traktuje ją jak księżniczkę, no to może bardzo pójść w górę ona. A może być odwrotnie, że ktoś z nas ma wspaniały dom, wspaniałych rodziców, a zwiąże się, nie daj Boże, z kimś byle jakim czy prymitywnym, to można prawie wszystko stracić albo dosłownie wszystko. Czyli ta relacja chłopak-dziewczyna jest tą decydującą, co będzie ze mną w dorosłości. Czy w ogóle zawrę małżeństwo, a jeśli tak, to czy z kimś, komu rzeczywiście warto było zaufać, czy z kimś, z kim będę miał, czy miała wręcz piekło na ziemi. Więc co robić, żeby ta relacja chłopak-dziewczyna miała szansę doprowadzić do miłości, do małżeństwa, do rodziny, do szczęścia. Mówiłem punkt pierwszy, wczoraj warunek wstępny, przebywać tylko w porządnym towarzystwie. Więc mieć kontakt z polską szkołą, mieć kontakt tutaj, kiedy są rekolekcje, rozglądać się, wymieniać e-maile, mieć, i tak się zaczyna znajomość, mieć kontakt z jakąś grupą młodzieżową przy parafii, czy gdzieś indziej. A więc przebywać wśród ludzi, nie na jakiejś byle jakiej dyskotece pierwszej z brzegu, tam się raczej kogoś szlachetnego nie spotka. Tylko w takich środowiskach, no, gdzie jeśli ktoś tam przychodzi, to już wiadomo, że ma jakąś głębię. Inaczej by się w ogóle nie zainteresował. Więc to jest punkt pierwszy. Przebywać w środowisku porządnych ludzi. Punkt drugi. Zachowywać właściwą kolejność więzi między chłopakiem a dziewczyną, kiedy się już spotka kogoś, kto mnie zaczyna interesować. Więc jak chłopak spotka dziewczynę, z którą widzi, no, fajnie by było się z taką dziewczyną związać, a dziewczyna widzi chłopaka. Mało, że przystojny, to jeszcze z klasą. Więc jak widzimy, że ciągnie nas do siebie nawzajem, to wtedy co jest najważniejsze? Właściwa kolejność więzi. To jest szalenie ważne. Otóż, co tu może być najgorsze? Zacznijmy od tego, co jest najgorsze, żeby unikać tego. Najgorsze jest to, jak ona i on zaczną od więzi cielesnej. No, zwykle to jest z inicjatywy chłopaka, czy z nacisku chłopaka. Dziewczyny na ogół no, bronią się przed tym, bo czują, że to jest nie w porządku, że stracą na tym. A teraz niezależnie, czy z nacisku jego, czy jej, czy obydwojga, jeżeli się zaczną ona i on od początku skupiać na kontakcie cielesnym, na przytulaniu, całowaniu z języczkiem, czy bez, na jakichś tam grach seksualnych, pettingach, do współżycia włącznie, ale choćby bez współżycia, ale się skupiają na cielesności, to nie będzie dobrze. Przeciwnie, to się skończy źle. Zwykle chłopak wykorzysta dziewczynę i poszuka sobie następnej dziewczyny. Jeżeli dziewczyna chce zatrzymać chłopaka przy sobie przez ciało, to szybko go straci. Sama straci godność, a on przestanie ją szybko szanować. Można chłopaka, który się interesuje nie dziewczyną, tylko jej ciałem i kontaktem takim cielesnym, takiego chłopaka można szybko w cudzysłowie zdobyć, Wystarczy pozwolić mu, żeby robił to, co chce, a później szybko się go straci. Tylko że tracąc tego chłopaka, nie tylko się traci kontakt z tym chłopakiem, ale się traci dużo w sobie i potem mogę do śmierci mieć żal do siebie, jak mogłem, czy jak mogłam się tak dać zmanipulować i wykorzystać i wyrzucić. Często mam pytania, zwłaszcza na kartach od młodzieży, od dziewcząt konkretnie. Proszę księdza, doszło do współżycia z moim chłopakiem, no nie chciałam, ale jakoś doszło i on mnie rzucił. Jak teraz mu wytłumaczyć, że powinien ze mną zostać? Nie da się wytłumaczyć. Nie ma prawa, nie ma obowiązku z tobą zostać. Nieraz mi dziewczyny mówią, no jak teraz wytłumaczyć, że powinien się ze mną ożenić? A dlaczego powinien się z tobą ożenić? Dlaczego? Przez współżycie nie jest podstawą do małżeństwa. Mówiąc tak brutalnie, współżycie jest podstawą, żeby zapłacić komuś tam za skorzystanie z usług seksualnych. Mówiąc, no już mówię okrutnie, ale konkretnie. Podstawą małżeństwa jest miłość, a nie seks. Więc jeżeli dziewczyna powie, ja go bardzo pokochałam, i on mi deklarował miłość i okazywał miłość, nie seksualność, a teraz się odwrócił ode mnie, no to ja będę interweniował. Powiem, chłopcze, czy jesteś w kryzysie, czy oszukiwałeś tą dziewczynę, no od niej przyjmowałeś tyle znaków miłości, wierszy pisała na twoją cześć, chodziła na spacery, tyle ci czasu oferowała, tyle zwierzeń, ty też okazywałeś podobnie, no i teraz zapomniałeś, jak było mnie, co się stało. Wtedy będę interweniował, jeśli między wami było coś, co można nazwać życzliwością, miłością, przyjaźnią, a nie wyuznaniem, no to będę interweniował, bo masz prawo oczekiwać, że on będzie z tobą. Ale jeżeli między wami doszło do współżycia, mówię tak oczywiście ogólnie, nie o tu obecnych, to nie proś mnie księdza o pomoc, tylko powiem ci jedno, no zbłądziłaś. Dała się wykorzystać, no i jesteś kolejny milion kobiet się o tym sam przekonuje, że kobieta, dziewczyna jest atrakcyjna dla mężczyzny, dopóki nie współżyje. Ktoś powie, aha, no to jak się pobierzemy i będziemy współżyć, to przestanę być atrakcyjna. Nie, wtedy nie. Jeśli się pobierzesz z miłości, jeśli poczekasz z małżeństwem, aż cię chłopak naprawdę pokocha, to potem nawet współżycie nie przeszkodzi wam, żeby on był dla ciebie wierny, żeby się do niego zachwycał. Mówię tak z uśmiechem, nawet współżycie nie przeszkodzi, bo już jest miłość. Ale jeśli spróbujesz go na ciało złapać, czy na seksualność, to przyjmie, wykorzysta i wyrzuci. Na pamięć znam tysiące takich przykładów i tysiące pytań innych dziewcząt, których nie znam bliżej. I dlatego ja po prostu znam to na pamięć. Znam to na pamięć. Chcesz mieć szansę, droga dziewczyno, na dobre małżeństwo, na to, żeby jakiś cię mężczyzna pokochał, to się szanuj. To go trzymaj na dystans. Bo jak chłopakowi dziewczyna pozwoli, żeby ją przytulał, dotykał, już nie mówię o współżyciu, no to będzie to robił. A jak dziewczyna na to nie pozwala, to będzie się jej uczył, będzie się uczył, przyglądał, co przeżywa, wsłuchiwał w jej słowa, będzie pisał wiersze na jej cześć, kupował kwiaty, wysyłał dziesiątki SMS-ów codziennie, będzie się porządnie uczył, bo będzie widział, że ona na mu jej zależy, będzie czyścił sobie paznokcie dla niej, dla siebie też i tak dalej. Zacznie rosnąć, bo zobaczy, że ona nie jest łatwa i że ona jest księżniczką. A przy księżnicy mogą być książęta, a nie samce. Przepraszam za słowo. Że natomiast dziewczyna pozwala, by chłopak się skupiał na cielesności, no to kogo sobie wychowa? Samca. A samiec nie pokocha. Mówię, nie lubię mieć takich słów, ale wiem, jaka jest stawka. Otóż stawką jest ratowanie wam życia. Żeby ktoś nie poszedł taką drogą, gdzie będzie potem piekło na ziemi. Szkoda, więc ja wolę pocierpieć i powiedzieć takie twarde słowa, żeby komuś pomóc wyciągać wnioski, niż być tutaj delikatnym, a za pół roku czy rok ktoś przyjdzie prosić o rozmowę straszliwie pokrzywdzone. To ja wolę na zapas przestrzenić. A więc po pierwsze, nie róbmy błędów. Nie zaczynajmy od więzi cielesnej. Zwłaszcza apel do dziewcząt. Chłopcy są po to, żeby was pokochać, a nie po to, żeby wami się wysługiwać, czy was obmacywać. Mówiąc jeszcze raz tak twardo, ale z miłością i życzliwością. To jaka właściwa kolejność więzi? Żeby była szansa na tą piękną miłość. No to o tym to z radością mówię, to co pozytywne, to chętnie mówię. Otóż trzeba zacząć od więzi poznawczej. Poznajemy się. Nie dotykamy się, nie przytulamy, tylko poznajemy, rozmawiamy. Cześć, cześć, jak masz na imię, czy zbierasz motyle, ile razy czytałeś mojego księcia, ile zarabia twój tata, no i takie ogólne pytania. Więc rozmawiamy. Nieraz mi dziewczyny mówią, no proszę księdza, mój chłopak jest wstydliwy, on tam nie potrafi rozmawiać, no chyba, że się upije, to tak, ale tak na trzeźwo to nie. Więc mówię, dziewczyno droga, nie daj się zdradzać z alkoholem, albo ty, albo alkohol. Nie, bo alkohol dla niego się stanie drugą dziewczyną, w której się tak zakocha, że ciebie rzuci, a alkohol, choćby go zabił, to alkoholu nie rzuci, bo będzie alkoholizm. To mówię tak z całą powagą, więc jeżeli chłopak się idzie na randkę i jest lekko podpity, czy na randce zaczyna pić jeszcze pierwsze piwo, jak jest pełnoletni, to jeszcze, ale jak drugie zaczyna pić, to wstań i odejdź. Jedna z dziewcząt z takich bardzo fajnych, 20-letnia studentka z Warszawy mi opowiadała, że poszła na takie, no, taki chłopak no, był nią zauroczony, to było pierwsze takie spotkanie, widzieli się tam w różnych miejscach, ale pierwsze takie sam na sam. No i mówi ona, ta Madzia, że on ją zaprosił do jakiegoś tam pubu, w każdym razie tam, gdzie było piwo. No i siadają przy stoliku i on się pyta, czy mogę ci coś zafundować. No i poproszę czekoladę na gorąco. A on sobie takie półlitrowe piwo zamówił. Więc mówi ta Madzia, już tak patrzyłam dziwnie na niego. A potem jak wypił to piwo, zamówił sobie drugie, a jeszcze nie był taki barczysty i tak dalej. Także po drugim piwie już się chwiał, tak jak wiatr zawiał. No i to było ich ostatnie spotkanie. Ona powiedziała sobie, potem i jemu, a najpierw sobie, z kimś takim nie zwiążę. Nawet nie zacznę się spotykać, bo to nie jest człowiek, któremu będzie można zawierzyć moje życie. A pójdzie na spacer, potem po ślubie z dziećmi, co? I pójdzie się upije do baru, właśnie pić piwo po piwie, no i dzieci zginą. A więc po pierwsze rozmawiamy. Rozmawiamy na trzeźwo. Bez alkoholu, bez narkotyków, bez huczącej dyskoteki, na trzeźwo, w ciszy, na fajnych, samotnych spacerach. Rozmawiamy nie tylko o szkole, tylko coraz bardziej o nas, o naszych przeżyciach, o naszych historiach, o naszych pasjach, zainteresowaniach i tak dalej. Rozmawiamy. Jak nie rozmawiamy, to się nie trzymajmy za ręce. No co, nie kpijmy się. Chłopcze drogi, żeby mnie dotknąć za rękę, to musisz za bardzo dużo o sobie poopowiadać. Muszę cię najpierw poznać, żebyś miał przywilej dotknięcia mnie choćby na chwilę za rękę. Więc najpierw więź poznawcza, rozmawiamy. Po drugie więź emocjonalna, czyli zaczynamy się coraz bardziej lubić. No bo im bardziej się rozumiemy, im więcej o sobie wiemy, im bardziej sobie zawierzamy coś w rozmowach, nie szybko i nie wszystko naraz, stopniowo, patrząc, czy ta druga strona potrafi być dyskretna, uszanować, wykorzystać dla mojego dobra to, co wie. Jeśli tak, to mówię za każdym razem coś więcej. I w miarę jak coraz więcej sobie zawierzamy, rozmawiamy, zawierzamy, zaczynam się coraz bardziej sobą cieszyć. Tęsknić za sobą, czuć się ze sobą bezpieczni, aż do zakochania włącznie. O tym już mówiłem wczoraj. Więc aż do takiej niesamowitej radości, za którą przyjdzie potem płacić cenę cierpienia, jak mówiłem, ale to warto. Bo będzie zwłaszcza zazdrość, lęk, że ta osoba mnie opuści, troszkę będzie to otoczenie dokuczać, ale to warto taką cenę zapłacić. I potem się stopniowo będziemy niezależniać emocjonalnie, czyli będziemy coraz bardziej się cieszyć tą osobą, bo kochamy, a nie dlatego, że musimy. Zakochany się musi cieszyć tą drugą osobą, bo jest to niezależne jak dzidziuś od rodziców. A ten, kto kocha, to nie musi się cieszyć, tylko chce. Nawet jak w danym momencie jesteś nie w porządku, to ja się chcę i tak tobą cieszyć, bo jesteś dla mnie skarbem. Bo tak chcę już i tyle, a nie dlatego, że zakochanie tak działa. Czyli druga więź to jest taka radość sobą nawzajem do zakochania włącznie. Trzecia więź to jest więź, którą ja nazywam duchowa, ale możemy nazwać więź wspólnych marzeń, wspólnych aspiracji, będzie tak bardziej może czytelne. Więź wspólnych marzeń, ideałów, aspiracji. Otóż w miarę jak coraz bardziej rozmawiamy ze sobą, w miarę jak się coraz bardziej cieszymy sobą, do zakochania włącznie, powinniśmy rozmawiać o coraz poważniejszych sprawach. Więc już nie tylko o szkole, o gazecie, o jakimś filmie, ale o naszych największych marzeniach. Jeśli o tym nie zaczynamy mówić, o naszych największych marzeniach, ideałach, normach moralnych, które są fundamentem dla nas życia, no to nas niewiele jeszcze łączy. I zwykle tu dziewczęta pierwsze zaczynają, no i słusznie, i powiedzmy któregoś dnia na którymś tam spacerze
Dziewczyna mówi, wiesz co, ja chciałem ci się zwierzyć, już sporo wiesz o mnie, ale chciałem ci powiedzieć, jakie mam takie ideały, marzenia. Otóż największym marzeniem jest małżeństwo i rodzina i taki dom, w którym będziemy, ja i mój przyszły mąż i przyszłe dzieci, będziemy się bardzo kochać, bardzo sobie ufać, będziemy otwarci, będzie szczerość, będzie takie bezpieczeństwo w naszym domu. A chłopak, no teraz tak z uśmiechem, a chłopak powie, o ja też mam marzenia, aspiracje, na przykład marzy mi się, żeby codziennie ukraść parę odbiorników radiowych z samochodów, wybić szybę i ukraść, sobie popić trochę piwa, mieć takie łatwe dziewczyny ze dwie, trzy, no ciebie też, ale to jest tylko pożona, no oprócz ciebie takie ze dwie, trzy łatwe, to też mam marzenia. Ja teraz oczywiście przesadzam, bo tam się tak nikt nie pochwali, nawet jak ma takie chore marzenia, no, ale tak tutaj mówiąc z uśmiechem. Więc jeżeli mamy tak różne marzenia i aspiracje, to dajmy sobie spokój. To taka dziewczyna, jak widząc, że ma piękniejsze aspiracje i ideały, powinna być, chłopcze, to ty idź sobie twoją drogą, a ja pójdę sobie moją drogą, bo nam jest nie po drodze. Bo mamy różne wizje szczęścia. No to ty sobie bądź szczęśliwy, jak uważasz, że tak będzie dobrze, ale nie namawiaj mnie, żebym była z tobą, bo ja mam inną wizję szczęścia. I tu wam opowiem najkrótszą powieść świata. Ja pochwalę się, że znam na pamięć. Uwaga, cytuję całą powieść. On. Czy chcesz być moją żoną? Ona. Nie. I byli szczęśliwi do końca życia. Koniec powieści. A więc, żeby czasami być szczęśliwym, trzeba komuś powiedzieć nie. Stanowczo i zdecydowanie. Otóż tutaj od razu uwaga, ja tak mówię głównie z perspektywy dziewcząt, chociaż jestem mężczyzną, ale księża mają być głównie obrońcami kobiet, bo taki był Pan Jezus, i się utożsamiać z sytuacją kobiet. Otóż często warunkiem, żeby dziewczyna była szczęśliwa, jest to, że powie komuś, jakiemuś chłopakowi nie. Nawet jak jest przystojny, nawet jak ją bardzo porusza, nawet jak ona marzy, żeby był jej mężem, ale jeżeli on pokaże jakieś złe oblicze, powinna być nie po drodze nam, komuś takiemu nie zawierzę życia i powinna się odwrócić i odejść. I być może on zacznie ją gonić, od tego dnia to powinna powiedzieć, nie, daj mi spokój, ale jeśli on będzie kolejny dzień, jej szukał kontaktu, pisał listy, SMS-y, e-maile, będzie coraz piękniej, przepraszał i będzie się zmieniał, a to ma szansę potem. I potem taka dziewczyna może być z takim, jak byłeś wcześniej, nigdy się nie związała, ale z takim, jak zaczynasz być teraz, to zaczynasz mieć szansę. Więc dziewczęta drogie, jeżeli widzicie, że chłopak, na którym wam zależy, zaczyna pokazywać jakieś słabości, to nie próbujcie go zmieniać. Nie mówcie, no wiesz, ja chcę być twoją żoną, widzę, że ty też chcesz, bo nawet ty mówisz wprost, no ale mnie to czy tamto niepokoi, wiesz, zmień się, zrób to dla mnie, proszę cię. O nic nie proście, dziewczęta. Tylko powiedz, draniu jeden, nie po drodze mi z tobą, daj mi spokój. I odwracaj się i odejdź. I on wtedy, jeżeli jest coś w nim dobrego, a w wielu jest coś dobrego, nawet jak mają jakieś słabości, to on się zacznie zmieniać. Nie dlatego, że ty go prosisz pokornie, tylko dlatego, że mu nie dałaś innego wyjścia. Odwróciłaś się i on teraz wie, jak chce mieć szansę u ciebie, to musi się zmienić. I wtedy on się chce zmienić. Bo mu zaimponowałaś. Bo mu zaimponowałaś i pokazałaś klasę, niezależność. Mogłaś potem płakać cały dzień, ale on o tym nie wie i całe noce. To jest twoja sprawa. Ale wobec niego bądź twarda. Powiedz, nie zwiążę się z kimś takim. To mnie niepokoi. To. Daj mi spokój. Odwracam się i odchodzę. I odejdź. I nawet jak będzie za tobą biegł, błagał, mówi, że popełni samobójstwo, to co popełni? Spokojnie, nie popełni. Jeśli mówi, że popełni, to na pewno nie popełni. Gwarantuję. I wtedy, jak odejdziesz tak twardo, jeśli jest byle kim, no to sobie poszukaj innej dziewczyny. Daj Boże, niech inną nieszczęśliwi. Dlaczego ma ciebie nieszczęśliwić? Ale jeżeli jest w nim coś fajnego, to zacznie się zmieniać i zacznie się szukać, ale już zmieniony, zmieniający się. To wtedy mu, jak zobaczy, że się zmienia, to daj mu szansę. Ale to będzie zmiana nie dlatego, żeś ty go błagała, zmień się, zrób to dla mnie, nie. Tylko dlatego, że się okazała twarda, zaimponowałaś mu, i on się teraz chce zmienić. A to wtedy może. Bo on teraz chce. A jak ty zaczniesz go błagać, to albo cię wyśmieje, albo będzie grał, że się zmienia tylko przy tobie, a poza tym będzie jeszcze gorszy niż był. A więc jeżeli dziewczyna chce pomóc chłopakowi, żeby się poprawił, to nie powinna go prosić, popraw się, tylko powinna go, jak to się mówi, rzucić. I on wtedy zacznie się poprawiać, żeby mieć szansę z nią odzyskać kontakt. Więc dziewczęta, bądźcie twarde, naprawdę i wtedy nie, to jest nie tylko dla waszego dobra, żeby się nie złączyć z kimś, kto was nie będzie kochał, ale to jest dla dobra też chłopaków, bo w ten sposób pomagacie chłopakom rosnąć. Oni, my mężczyźni, mogę wam zdradzić, dziewczęta, chłopcy niech słuchają, nic się nie stanie. My mężczyźni jesteśmy wrażliwi na kobiety, które są mocne, które są szlachetne i wiedzą o tym i nie dadzą się nam manipulować. Wiedzą, jakimi są księżniczkami i wymagają nas szacunku. A jak coś nie dostaje, z naszej strony to się odwracają i odchodzą. To wtedy, to dziewczęta, pamiętajcie, wtedy jak tak im twardziej potraktujecie chłopaka, tym bardziej będzie za wami biegał. Chłopcy, nie słuchajcie teraz. Tym bardziej będzie za wami biegał. A jak się wam, nieraz mi dziewczęta mówią, że księdza pytają, no znam tam fajnego chłopaka w klasie, w drugiej klasie, w szkole, w jakiejś grupie, jak zwrócić na siebie uwagę, proszę księdza? No niektóre myśli mówią, no się tak się króciutko już ubieram, że prawie już się w nic nie ubieram. A inna mówi, no tak się wpatruje w niego, on jakby nic. Mówię, no bo to są fatalne strategie. Teraz chłopcy, słuchajcie. Otóż dziewczęta drogie, jak chcecie, żeby jakiś chłopak zwrócił na was uwagę, to jest tylko jeden, stuprocentowy pewny sposób. Udajcie, że go nie widzicie. Odwracajcie się do niego ostentacyjnie plecami. Kiedy jesteście obok w jakiejś grupie czy na ulicy, udajcie, że go ignorujecie i nie widzicie. Chociaż serce wam wali w drugą stronę, niech wali. I łzy. I chłopcy się interesują tymi dziewczętami, które się nimi nie interesują. Pamiętajcie o tym. A jak się dziewczyna chłopakowi narzuca, może to jej chłopak wykorzystać, wyrzucić, albo od razu wzgardzi, to nie tędy droga. Któraś z dziewcząt mi mówiła, taka bardzo fajna, dojrzała, proszę księdza, ja marzę o małżeństwie i rodzinie, to jest moje powołanie, jasne, że marzę o tym, ale nie mam najmniejszego zamiaru szukać męża. Nie mam takiej myśli jak moje koleżanki, że pójdę do tej grupy, czy pójdę do tego klubu, czy pójdę w tamto miejsce, czy na tą pielgrzymkę, bo tam mogą być fajni chłopcy, może być jakiś przyszły mąż. Mówi, nie. Marzę o małżeństwie, rodzinie, marzę o wspaniałym mężu i chcę być wspaniałą żoną, ale to chłopak ma mnie znaleźć, a nie ja chłopaka. Ja po prostu jestem sobą, robię swoje, jestem tam, gdzie mi pasuje, a nie gdzie mogą być jacyś fajni chłopcy. No i znalazłem już wspaniałego chłopaka. Niesamowicie wspaniałego. On ją znalazł. Mówiąc precyzyjnie, on ją znalazł. Ona tam chodziła, gdzie jej pasowało, takie sporty uprawiała, które jej pasują, a nie, że tam mogą być fajniejsi chłopcy. I tam, gdzie jej pasowało, tam ją najwspanialszy chłopak znalazł. Uwierzcie. Dziewczęta nie są po to, żeby sobie szukać mężów, tylko po to, żeby pozwolić, aby jakiś chłopak was znalazł. Nie szukajcie. Jak będziecie szukać, to albo nie znajdziecie nikogo, albo znajdziecie niewłaściwego. Pozwólcie, róbcie swoje. A wcześniej czy później chłopak was znajdzie. Tak na marginesie. Więc pierwsza więź to jest więź poznawcza. Powtarzając, rozmawiamy, zwierzamy się coraz bardziej. Druga więź emocjonalna. Coraz bardziej się sobą cieszymy, do zakochania włącznie. Trzecia więź, dzielimy się naszymi ideałami, aspiracjami. Czwarta więź to jest taka weryfikacja tego, co do tej pory się stało. No, na razie jeszcze takiej ładnej nazwy nie znalazłem. Otóż pierwsze trzy te więzi, te fazy budujemy na osobności, na randkach. Jak chłopak i dziewczyna się zaczną sobą interesować, chcą być sam na sam. Normalne, słuszne, piękne. Tylko żeby tylko mądrze byli sam na sam, ale powinni być sam na sam. Sam na sam chcemy rozmawiać, sam na sam chcemy się cieszyć naszym zakochaniem, sam na sam chcemy się cieszyć naszymi rozmowami o ideałach, marzeniach, aspiracjach. Świetnie. Ale nie można spędzić całego życia sam na sam. Nie da się. Trzeba wrócić do tak zwanej zwykłej rzeczywistości, do ludzi, do rodziców, moich, twoich, do rodzeństwa, do grupy rówieśników, do środowiska, w którym żyjemy. Trzeba wrócić. Już wracamy razem, trzymamy się za ręce, ale wracamy. I dopiero wtedy, kiedy już nie tylko się na randkach spotykamy, możemy się dalej spotykać i daj Boże, ale już nie tylko na randkach, już razem potrafimy być na jakiejś wycieczce szkolnej i nie przeszkadzam tak bardzo, że obok są inni, bo i tak będziemy mieli okazję być sam na sam. Ja zaczynam odwiedzać Ciebie w Twoim domu i poznaję Twoich bliskich, Ty w moim, poznajesz moich bliskich, współpracujemy z jakąś tam grupą i na tej tle grupy się obserwujemy. I dopiero wtedy można zobaczyć, co nas naprawdę łączy. Otóż dopóki ona i on spotykają się na randkach, jeszcze nic o sobie nie wiedzą, czy bardzo niewiele. Bo na randkach prawie wszyscy są wspaniali. Czy są wspaniali naprawdę? To się sprawdza po randkach, kiedy zaczynamy być ze sobą na tle innych ludzi. Już wyjaśniam na podstawie prostego przykładu. Jakaś dziewczyna mówi: proszę księdza, niedawno odkryłam, jak bardzo kocha mnie mój chłopak. A po czym to tak odkryłaś, poznałaś? No bo wie ksiądz, po raz pierwszy tam niedawno byłam u jego rodziców, on był tam wcześniej u moich, a ja ostatnio tam u jego. I tak, proszę księdza, mnie to szalenie uwielbia wręcz, jakby tylko mógł, to wynosił na rękach, odnosi się do mnie jak do księżniczki. A jak poszłam do jego domu, patrzę, a on do mamy to się odnosi wulgarnie, wręcz pomiata mamą, do siostry i brata młodszych też tam ich pomiata, tata nawet rozstawia po kącie, tak odnosi się do nich, z różnymi tam wyrazami, których nie decydować. Ona to delikatnie mówiła, ale taka była treść. A do mnie się odnosi z taką szacunkiem, z taką miłością. Widzi ksiądz, jak mnie kocha? Ja się uśmiechnę tak smutno, powiedziałem: dziewczyno, jedyne co widzę, to twoją naiwność. Tylko tyle widzę. Otóż ten chłopak będzie się do ciebie odnosił, jak mu przejdzie zakochanie przez resztę życia. Będzie się do ciebie w najlepszym przypadku odnosił tak, jak do swojej mamy. W najlepszym przypadku. Jeżeli mamy nie szanuje, swojej siostry nie szanuje, ojca i brata, ciebie też nie uszanuje. I to jeszcze bardziej cię nie uszanuje. Jeszcze bardziej będzie tobą pomiatał. A więc widzisz, że on na razie tylko wobec ciebie ma chwilową, w cudzysłowie, słabość, bo się zakochał, no to musi grać rolę królewicza. Ale jaki on jest naprawdę i jaki będzie dla ciebie przez całe życie, to nie widzisz na randce, tylko kiedy go obserwujesz w jego środowisku. Tak samo chłopak, kiedy obserwuje dziewczynę w jej środowisku, dopiero może coś o niej powiedzieć. A więc dopóki jesteśmy na randkach, niewiele o sobie wiemy. Bo nawet jeśli na randkach jest świetnie między nami, to może być wynik tego, że po pierwsze nie mierzymy się z trudnymi sytuacjami. No, na randce jest miło, nastrojowo, romantycznie. Jesteśmy gdzieś tam w barze, na spacerze. No to nie weryfikuje. To nawet nie trzeba grać. Jest mi miło obu stronom, że jak się trochę zakochają, no to jest jak w niebie żyją. Ale to nie jest normalne, codzienne życie. Więc nawet jak ktoś nie gra na randce, to jeszcze nie wiem, jaki jest w rzeczywistości codziennej. A może być i tak, że ten ktoś na randce już zupełnie gra. To zwłaszcza u pań, którym się małżeństwo rozpadło. To konkretny przykład. Niedawno jakaś studentka mówi: proszę księdza, moja mama miała męża alkoholika, no mojego tatę, i się ostatnio wreszcie wybroniła. On ją dręczył, nas dręczył, rodzeństwo, i wreszcie się mama otrząsła, obroniła, doprowadziła do separacji, wygoniła z domu i słusznie. Ja mówię: tak, słusznie, jak najbardziej. Ale proszę księdza, dlaczego Kościół przeszkadza mamie, żeby była szczęśliwa? Bo teraz mama poznała wspaniałego, ma te 43-4 lata, poznała wspaniałego mężczyznę i ten mężczyzna ją kocha, mama ją go pokochała, a Kościół zabrania jej, żeby się pobrali. Dlaczego Kościół przeszkadza mojej mamie w szczęściu? Ja użyłem kilku argumentów. Po pierwsze, mówię, to nie Kościół, tylko mama sobie przeszkadza w szczęściu, bo to nie Kościół jej kazał jej się związać z tatą twoim, który się okazał taki mizerny człowiek i dręczący, to mama sobie go wybrała. To nie proboszcz jej przeszkadzał, czy ktoś, czy Pan Bóg, tylko sobie mama wybrała. A jej koleżanka, jeśli sobie wybrała lepiej, widocznie była bardziej roztropna, większe wymagania stawiała w narzeczeństwie, w mądrzejszych grupach przebywała. To nie jest przypadek, że twoja mama ma taki dramat, a w sąsiednim domu zaś jest taka radość tam. Więc to mama twoja sobie przeszkodziła w szczęściu. Ona się związała z twoim tatą. Prawdopodobnie mogła troszkę dłużej czy poczekać, dłużej się przyglądać, bardziej krytyczna być, wysłuchać opinii innych. Więc skoro są kobiety, które wybierają sobie świetnych mężów, to znaczy, że jest to możliwe. A więc nie zganiaj na Kościół, moja droga, już mówię twardo. Tu jakaś wina twojej mamy jest. Nie mówię, że moralna, przecież nie zrobię to ze złej woli. No ale jakaś nieroztropność jest. To po pierwsze. Po drugie, i tu jest najsilniejszy argument. Mówię, moja droga, jeżeli ten mężczyzna jest tak wspaniały, jak opisuje, że taki grzeczny, kulturalny, taki czuły, taki dobry dla twojej mamy i ma 40 te parę lat ten mężczyzna, czy około 50, to moje pytanie jest proste. Jakim cudem taki wspaniały mężczyzna nie ma jeszcze żony i dzieci już od 20 lat? Proste pytanie, nie? Mówi, dziewczyno droga, powiedz swojej mamie, jeżeli ten mężczyzna jest taki wspaniały, jak się wydaje, to jakim cudem od 20 lat już nie jest szczęśliwym mężem i ojcem szczęśliwych dzieci? Coś tam nie gra. Jeżeli ma 40 parę, 50 lat mężczyzna i teraz się tak umizguje do twojej mamy, już jest trochę złośliwie, to on coś ukrywa. Bo gdyby naprawdę był taki, jak się wydaje, to już dawno jakaś kobieta by się nim zachwyciła, 20 lat temu albo 25, i już dawno miałby może nawet wnuki. Znaczy dawno nie, ale mógłby już mieć pierwsze wnuki. Coś tu nie gra. Oczywiście teoretycznie jest możliwe, że on jest taki wspaniały, jak się wydaje, tylko nie spotkał wcześniej wspaniałej kobiety, ale to jest właściwie nieprawdopodobne. Odwrotnie mogłoby być, że wspaniała kobieta, która nie spotkała wspaniałego mężczyzny, jest samotna i jest wspaniała. I ma 50 lat, 40 parę i jest wspaniała. Ale bo jest więcej szlachetnych kobiet niż mężczyzn. W związku z tym każdy szlachetny mężczyzna właściwie natychmiast ma gwarancję, że go znajdzie jakaś, że się z nim zwiąże jakaś fajna kobieta. Bo fajnych kobiet jest więcej, niestety dla nas mężczyzn, niż fajnych mężczyzn. Więc każdy szlachetny chłopak ma gwarancję, że się zwiąże z jakąś fajną dziewczyną, bo są takie dziewczyny. Dziewczyna nie ma gwarancji, że jest wspaniała, szlachetna, że się zwiąże ze wspaniałym chłopakiem, bo jest niewielu takich chłopaków. Przykro mi to powiedzieć, ale to chyba sami obserwujemy. Także chłopcy sami mi mówią, że księdza, to ci fajni. W mojej klasie jestem jedyny, który trochę myśli, który jest wrażliwy i tak dalej. Także to jest konkret, że jeżeli ten mężczyzna się wydaje taki wspaniały, to coś tam prawdopodobnie nie gra. Ja znam już na pamięć tę historię. Albo się okazuje, że jest alkoholikiem i szuka zadaszenia i kucharki i tak dalej. No i przez tam parę miesięcy może ładnie grać. Albo świetnie grają. Albo może być homoseksualistą, który szuka alibi. Mówię o konkretnych historiach kobiet, które się dały nabrać. Albo tam jeszcze ma jakieś inne problemy i dopiero to po ślubie ewentualnym wyjdzie. I jeszcze powiedziałem tej studentce, ale ona powie, no przeksiędza, ale choćby teoretycznie, zgoda, ja to wszystko powiem mamie, ma ksiądz rację, warto to przemyśleć. Ale teoretycznie rzecz biorąc, tak dla mojej ciekawości powiedziała ta studentka, załóżmy, że to jest jeden przypadek na milion, że on naprawdę jest taki niezwykły. Jak się wydaje, jak się zachowuje. I co wtedy? Otóż, jeżeli jest, powiedziałem tej dziewczynie, jeżeli jest tak niezwykły, jak to się wydaje, to on się nie zgodzi na ślub z mamusią, na ten ślub cywilny, bo innego nie mogą wziąć. Ona mówi, dlaczego się nie zgodzi, jak jest taki wspaniały? Właśnie dlatego, że jest wspaniały. To powie, kobieto droga, ja jestem za wrażliwy na ciebie i za bardzo cię kocham, żebym pozwolił na to, żebyś ty ze względu na mnie złamała twoją przysięgę małżeńską, którą złożyłaś tamtemu mężczyźnie. I żebyś złamała twoje sumienie. Nie. Jeśli chcesz, mogę być przy tobie, możemy być przyjaciółmi, mogę być niemal codziennie u ciebie, jak tylko mogę, ale bez współżycia, bez udawania małżonków, bo ponieważ cię naprawdę kocham i ponieważ sam jestem szlachetny, to nie chcę, żebyś dla mnie łamała przysięgę małżeńską i żebyś żyła niezgodnie w własnym sumieniu. I ta dziewczyna mówi, no przeksiędza, no ale no dobrze, to jak on, no może tak wspierać, ale nie będzie mężem mojej mamy wtedy. Ja mówię, nie tylko... Być mężem to nie jest jedyny sposób wspomagania kobiety. Nie chwaląc się, pomagam wielu kobietom, a wcale nie jestem mężem żadnej z nich. A wielu kobietom pomagam, no, z tego co mi mówią, to ogromnie. Czasami ktoś mówi, że ratuje życie. Oczywiście nie moją mocą Boga, Jego miłości, prawdy. No ale mam takie głosy, przy których się aż rozbeczę ze wzruszenia. I nie jestem mężem żadnej kobiety i nie współżyję z żadną kobietą. Więc... Można pomagać kobiecie, mężczyzna może pomagać, nie będąc mężem i nie udając męża, jeśli nie powinien być mężem. Bo na przykład jest księdzem, czy na przykład ona już komuś przysięgę złożyła. To niech zostanie wierna tej przysiędze. Chociaż tamta strona, tamten drań nie okazał się wierny. To jest konkret i naprawdę warto z tych doświadczeń korzystać. A więc... Faza czwarta, wracamy do głównego wątku, to jest weryfikacja naszej więzi na tle naszych spotkań wspólnych z innymi ludźmi. Na tle naszego bycia razem w klasie szkolnej, na wycieczce szkolnej, w jakiejś grupie, gdzie tam wspólnie działamy, wolontariat czy gdzieś indziej. I oczywiście najpierw na tle moich i twoich bliskich. Tam się przyglądamy sobie najpierw i najbardziej. Czy jesteś, podobnie się tam zachowujesz jak na randkach, czy też trochę inaczej. I teraz jeśli się potwierdzi, że i kiedy jesteśmy nie tylko na randkach, ale w codziennym życiu i na tle innych osób, dalej się rozumiemy, wspieramy, cieszymy się sobą, a to już dochodzimy do przyjaźni. To już jest piąta więź niesamowita. To już jesteśmy przyjaciółmi. Więc powtórzę, jeśli się już bardzo dobrze znamy, dużośmy sobie naopowiadali, zawierzyli, jeżeli żeśmy się zakochali w sobie, no i to już tam rośnie teraz miłość, ale przeszliśmy nawet szalone zakochanie, nie współżyjąc, nie robiąc sobie krzywdy, jeśliśmy, okazało się, że mamy podobne ideały, marzenia, jeśli żeśmy to zweryfikowali także w kontakcie z innymi ludźmi, na tle innych ludzi, nie tylko na randkach, to już jesteśmy przyjaciółmi. To już jest coś niezwykłego. I teraz ktoś, króciutko, kto to jest przyjaciel? Proszę, tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym. Kiedyś widziałem, no parę ładnych lat temu, taki plakat duży z napisem: przyjaciel to ktoś, kto wie o tobie wszystko, a mimo to cię kocha. To nieprawda. Ten plakat był błędny. To jakiś katolicki plakat, nawet pamiętam, jakieś wydawnictwo katolickie to przygotowało, ale to jest nieprawda. Ten, kto to napisał, nie rozumie przyjaźni. Powtórzę, tam było napisane, że przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. To pięknie brzmi, to jest wzruszające, to jest nieprawda. I to nieprawda bardzo groźna. Otóż przyjaciel, prawdziwy przyjaciel nie wie o mnie wszystkiego. Tylko Bóg wie o mnie wszystko. Natomiast tu mówimy o przyjaźni w relacji chłopak-dziewczyna, w relacji międzyludzkich, ludzkich. Otóż przyjaciel, człowiek nie wie o mnie wszystkiego. Wszystkiego nawet ja o sobie nie wiem. Więc gdyby nawet dzień i noc ci opowiadał o sobie, i tak wszystkiego nie będziesz o mnie wiedziała, bo ja też nie wiem wszystkiego. O moich myśleniach, o moich przeżyciach, nie wiem. O motywach moich działań, coś wiem, czegoś nie wiem. Więc przyjaciel nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego o mnie, nie potrzebuje wiedzieć wszystkiego o mnie, bo nie jest policjant, i nie chce wiedzieć wszystkiego o mnie. Czy to nie jest szpieg, policjant? Więc kto to jest? Co więcej, przyjaciel chce tylko tyle wiedzieć o mnie, ile ja chcę, żeby wiedział o mnie. Nic więcej. Nic więcej. Więc jaka jest... A dlaczego to jest tak ważne, żeby to doprecyzować? Otóż, jeżeli przyjmiemy taką definicję błędną, że przyjaciel to ktoś, kto o mnie wie wszystko, a mimo to mnie kocha, to co zrobimy? Zaczniemy się za bardzo zwierzać. Tu zwłaszcza dziewczęta wtedy wpadną. Bo taki chłopak powie, no jak uważasz mnie za przyjaciela, to zwierz się, powiedz mi wszystko. I ona powie, wszystkiego nie powie, bo i tak nie stanie, ale powie za dużo i on ją skrzywdzi jakoś tam. Choćby wypaple, nie zrozumie i ona może mieć stany samobójcze i potem będzie żałować potwornie, po co ja mu to powiedziałam, że on nie jest w stanie tego zrozumieć. Ale tym bardziej uszanować i dla mojego dobra wykorzystać. Tak samo taka dziewczyna, zwłaszcza to dziewczętą grozi, sama może się szantażować i sobie powiedzieć, no jak ja uważam tego mojego chłopaka za przyjaciela, to ja mu muszę powiedzieć wszystko, co przeżywam na przykład. I będzie katastrofa, bo chłopak nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co mu dziewczyna zawierzy. Bo my, mężczyźni, jesteśmy zbyt prości w funkcjonowaniu, w myśleniu, w przeżywaniu. W związku z tym, oj, żeby nam coś zawierzyć, zwłaszcza sprzeżyć, to trzeba bardzo długo czekać i wystawić nas na próbę. Bo tu dziewczęta słusznie czują, że to trzeba powoli. Bo jak chłopak nie uszanuje przekonań dziewczyny, to tam ona nie będzie bardzo płakać. Ale jak nie uszanuje przeżyć dziewczyny, z których się zwierzyła, to są naprawdę stany samobójcze wtedy dla dziewczyn. Więc przyjaciel to nie jest ktoś, kto wie o mnie wszystko. To jaka definicja powinna być prawdziwa? Przyjaciel to ktoś, kto potrafi mnie kochać zawsze, niezależnie od tego, czego się o mnie dowie. Coś wie, ale nie dużo, czy nie wszystko w każdym razie. I potrafi mnie zawsze kochać. Czyli jak się dowie coś dobrego, wie, jak mnie kochać. Wspiera mnie, mobilizuje, żebym się rozwijał. Chwali mnie, cieszy się ze mną, czy może bardziej niż ja. Jak się dowie coś dobrego o mnie, ode mnie, z obserwacji, od innych ludzi. A jak się dowie coś złego o mnie, ode mnie, z obserwacji, od innych ludzi, to się nie odwraca, przeciwnie, kocha jeszcze bardziej wspiera, dodaje mi otuchy, żebym się nie załamał, czy nie załamała, pomaga mi wyjść z tego, co słabe, mobilizuje, kontaktuje może z ludźmi, którzy mogą mi pomóc, bo wie on czy ona, że nie jest Bogiem i nie we wszystkim mi pomoże. A więc jak widzi coś dobrego we mnie, to mnie wspiera, żebym się rozwijał na tej drodze, a jak widzi coś złego, to mnie mobilizuje, żeby z tej złej drogi zejść. I w każdej sytuacji potrafi mi pomóc. To jest przyjaciel. Więc ktoś, kto nie jest szpiegiem, kto nie wymaga, żebym mu wszystko powiedział, nic nie wymaga. Przyjaźń jest szczytem wolności. Jak mi coś powiesz o tobie, to ci dziękuję, to się wzruszam, to jest twój dar, ale nie masz żadnego obowiązku mi cokolwiek mówić. Bo przyjaźń niczego nie wymusza. Jak ktoś mi mówi, no powiedz mi, no zwierz mi się z tego, to już koniec, to nie jest przyjaciel. Nie musi mieć złej woli, ale takiemu komuś nie zawierzę nic, bo na razie kieruje się ciekawością, kieruje się zauroczeniem, nie wiem czym innym, ale jeszcze nie umie kochać. I teraz, jeżeli dojdziemy do fazy przyjaźni, a więc widzimy nawzajem, że cokolwiek ta druga osoba o mnie pozna, dowie się, to dla mojego dobra wykorzystuje, to jest coś fantastycznego. I tak może zostać na całe życie, możemy się wspierać, ale można pójść krok dalej. Już ostatni. Możemy powiedzieć sobie, chcemy być zawsze ze sobą. Już nawet nie jak przyjaciele zwykli, tylko jak przyjaciele w małżeństwie. Bo małżeństwo to jest szczyt przyjaźni. Małżonkowie też powinni być przyjaciółmi, inaczej nie można mieć więcej, jak się nie ma mniej. Więc może nas łączyć wspaniała przyjaźń, a szczytem może być przyjaźń małżeńska. Największa forma przyjaźni we wszechświecie. Przyjaźń małżeńska. Czyli przyjaźń, której nie tylko o siebie rozumiemy, wspieramy, ale w której sobie zawierzamy siebie i nasze przyszłe dzieci. Nic więcej we wszechświecie nie ma niż taka przyjaźń małżeńska. Ale świadomie powiedziałem, to jest też przyjaźń, tylko najwyższego stopnia. Żeby nie mówić, że mam grupę przyjaciół i mam żonę czy męża. Tak jakby żona czy mąż nie był najważniejszym przyjacielem. Mam grupę przyjaciół i największego przyjaciela w postaci małżonka. Tak się powinno precyzyjnie mówić. I teraz, jeżeli obie strony wiedzą, tak, widzę, że ty chcesz tak, powiedzmy chłopak, dziewczyna mówi, chłopak oświadczył w tej czy innej formie, i dziewczyna mówi, ja też o tym marzę, żebyśmy byli razem. To co wtedy? Czy już ślub? Nie, jeszcze jest potrzebny okres narzeczeństwa. Po co? No, nie musi być oficjalny, nie musi być jakieś uroczyste ogłoszenie narzeczeństwa, to nieważne. Ale okres narzeczeństwa jest potrzebny. Po co? Żeby się przyglądać sobie nawzajem, już nie nawet jako kandydatom na przyjaciół, co jest fantastyczne, ale jako kandydatom na szczyt przyjaźni, czyli na małżeństwo. I ja się wtedy przyglądam tobie już nie jako komuś, kto mnie radośnie wspiera, kto mnie rozumie, bo takich przyjaciół mogę mieć kilku, ale przyglądam się tobie jako kandydatce na żonę i na mamę moich przyszłych dzieci, a ty się przyglądasz mi jako kandydatowi na męża i na ojca przyszłych dzieci. Czyli jako kandydatowi na tego najwspanialszego przyjaciela. Jedynego aż takiego. I kryterium jest nie, pamiętajcie, zresztą znowu apel do dziewcząt, nie to, czy ten chłopak będzie dla mnie dobrym mężem, to za mało. Czy będzie świetnym tatusiem moich dzieci? To jest pytanie. Bo jak dziewczyna jest zakochana, to zawsze sobie mówi, że chłopak będzie świetnym mężem. Nie pytaj się, jaki będzie mężem, tylko jakim będzie tatusiem dla twoich dzieci. Jakie ma cechy, które sprawiają, że będzie świetnym tatusiem twoich przyszłych, początkowo bezbronnych dzieci. To samo chłopak. Jakie cechy niezwykłe ma twoja dziewczyna, że będziesz mógł jej spokojnie zawierzyć twoje dzieci, nawet jakbyś umierał tuż po porodzie dziecka, żebyś, że ona będzie świetną mamą. To jest pytanie. Jest mi dziewczęta, że księdza, no ja zakochałem się w chłopaku, teraz już wiem, że on jest nie w porządku, ma różne potężne problemy, ale ja go tak kocham, że on się przy mnie zmieni. Ja mówię, kiedy? Przed czy po ślubie? No po ślubie. Po ślubie to już jest za późno. Jeśli miałby się przy tobie zmienić, to tylko przed ślubem. Jeżeli nie masz mocy, by go zmienić przed ślubem, to tym bardziej nie masz szans go zmienić po ślubie. Oczywiście po ślubie się ktoś może zmienić. Na przykład niektórzy alkoholicy zmieniają się, mimo że przy żonie weszli w alkoholizm, ale się zmieniają, bo oni tak chcą, bo już mają serdecznie dosyć, bo kolega jakiś pomógł, ktoś inny, ale nie żona. Otóż narzeczona może pomóc przed ślubem w rozwoju. Jeśli przed ślubem nie ma takiej mocy, nie ma takiego zauroczenia nią ten chłopak, żeby się przy niej zmieniać, to po ślubie się tym bardziej nie zmieni. To jest jeszcze ktoś mi, żeby już powiedzieć o skrajności, powiedziała jakaś dziewczyna, nie jedna. Proszę księdza, nawet dobrze, jeśli nawet ksiądz ma rację, że on się przy mnie, skoro nie zmienia w narzeczeństwie, to się nie zmieni po ślubie, ale ja go tak kocham, że nawet jak nie zmieni się po ślubie, będzie miał te wszystkie problemy, które ma i tak będę z nim szczęśliwa. A twoje dzieci? Może ty sobie możesz wmawiać, że będziesz z nim szczęśliwa, nawet jak się upije, nawet jak jest wulgarny, jak jest leniwy. Twoja sprawa, wmawiaj sobie. Wiem, że już szczęśliwa, ale wmawiaj sobie. Ale czy masz prawo twoje przyszłe dzieci skazywać na kogoś takiego jako ojca? To ty możesz kochać nad życie i być męczennicą tego mężczyzny. Ale to zatrzymaj się na poziomie przyjaźni, ale nie małżeństwa. Bo małżeństwo, jeśli przechodzisz z przyjaźni, to się możesz poświęcić i oddać życie. Ale przed małżeństwem. Natomiast jak zawierasz małżeństwo, to jesteś gotowa zawierzyć temu mężczyźnie twoje przyszłe dzieci. I tu, jeśli on ma jakieś problemy, to nie masz prawa mu zawierzać twoich przyszłych dzieci. Czyli nie decyduj się na małżeństwo. Bo w małżeństwie nie tylko twój los zawierzasz jemu, ale los twoich przyszłych, niewinnych, początkowo zupełnie bezbronnych dzieci. Moi drodzy, tu nie ma żartu. Ta dziewczyna, o której wspomniałem, która ma teraz wspaniałego chłopaka, który sam ją znalazł, ona nie szukała. Ona mi już parę razy powiedziała: marzę od rana do wieczora małżeństwie, ale jak ten chłopak, czy jeśli nie on, nikt inny mnie nie przekona, że mnie szalenie kocha, to się z nikim nie zwiążę. To nie będzie małżeństwo. I tak będę szczęśliwa. Może mniej, może inaczej, ale ja nie mam w środku w siebie przymusu, że ja muszę wyjść za mąż. Nie. Pragnę, marzę. Pod jednym warunkiem, że ktoś mnie szalenie pokocha. Jeśli nie, to wolę bez małżeństwa niż z małżeństwem średnim, czy średnio wyższym, niż już nie mówię o byle jakim. Nie. Albo się wiąże z kimś, no, kto mnie ewidentnie mocno kocha, wiernie, czule, rozumie, albo się w ogóle w to nie bawię, mówiąc tak z uśmiechem, po młodzieżowemu. Stawka jest za wysoka. Nie jest człowiekowi być dobrze samemu, mówi Biblia, a Bóg wie, co ona mówi, ale jeszcze jest gorzej być źle we dwoje. Jeśli mam do wyboru być samotnym lub być źle we dwoje, to wolę być samotnym. Jeśli mam do wyboru być pięknie we dwoje, we wspaniałym, radosnym małżeństwie, to wszystko inne jest złą alternatywą. To nie chcę być ani samotny, ani źle we dwoje. Chcę być świetnie we dwoje. Ale żeby być świetnie we dwoje, trzeba być gotowym na to, że będę samotny. Bo wtedy nie mam przymusu, że muszę się z kimś pobrać. Wtedy stawiam wymagania kandydatowi i przy okazji sobie i wtedy mam szansę się z kimś pięknie związać. A jeżeli ktoś już jest po małżeństwie, zawarł małżeństwo, a ta druga strona zaczyna zawodzić, to mówiłem już półtora roku temu na rekolekcjach i w moich książkach to jest, wtedy masz prawo się bronić, żono czy mężu, do separacji włącznie. Bo to, że kocham ciebie, małżonku, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Nie daje ci prawa. Jeśli mnie krzywdzisz, to ja się ciebie kocham dalej, nie zwiążę się z nikim innym, ale się przed tobą będę bronić do separacji włącznie. Taka mądrość miłość chrześcijańska. Reszta jest w książkach, w internecie jest ponad 450 moich artykułów i głównie o tych sprawach, więc tam jak się wejdzie Dziewiecki, szukaj w wyszukiwarce jakiejkolwiek, to się to pojawia. Dzisiaj się niestety muszę żegnać. O 18.30 jest ten czas ostatnią tej konferencją. I jesienią chyba się zobaczymy, to wtedy na pewno będzie spotkanie z młodzieżą oddzielne, ale też ksiądz dziekan, proboszcz będzie wam o tym mówił. Bardzo dziękuję młodym i życzę, bądźcie twardzi dla siebie i dla tych, którzy chcą być blisko was, to wam na dobre wyjdzie. I ostatnie zdanie. Co to znaczy pokochać siebie? Pokochać siebie to stawiać sobie twarde wymagania. Żeby był człowiekiem z klasą, dziewczyną z klasą, chłopakiem z klasą i wtedy mi nie grozi, że się zwiążę z byle kim. Byle kto nawet nie podejdzie do mnie. Wymagajcie od siebie solidności, uczciwości, mądrości. Ta reszta się sama ułoży, bo Bóg pomoże. Szczęść Boże.